Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże.
Stoi królowa po Twojej prawicy. Berłem sprawiedliwym, berło Twego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.
Stoi królowa po Twojej prawicy.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu Twego Ojca. Król pragnie Twego piękna. On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon.
Stoi królowa po Twojej prawicy.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, odziana w złoto głów. W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla. Za nią prowadzą do Ciebie dziewice jej druhny.
Stoi królowa po Twojej prawicy.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto Słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja.
została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. W nocy z 14 na 15 sierpnia 1920 roku, gdy jeden z polskich batalionów przeprowadzał kontratak na pozycje rosyjskie w okolicach Radzymina, nagle na niebie ukazała się jasna postać, podobna do wizerunku Matki Bożej Łaskawej z obrazu w kościele ojców jezuitów na Starym Mieście w Warszawie. Pojawienie się Bogu Rodzicy ponad polskimi oddziałami broniącymi Rosjanom dostępu do Warszawy w święto wniebowzięcia nie było ani grom świateł na niebie, ani urojeniem jakiejś grupki. Postać Maryi, jaśniejąca na ciemnym niebie, była dobrze widoczna, co ciekawe, także dla bolszewików. Czerwonoarmiści widzieli w środku nocy kobiecą postać unoszącą się na niebie ponad Polakami. Jej szeroki płaszcz powiewał na wietrze, odcinając się smugami światła od czarnego nieba. Jego poły zasłaniały stanowiska Polaków i znajdującą się za nimi Warszawę. Zjawienie się Matki Bożej przeraziło ich tak, że rzucili się do ucieczki. Ochłonęli dopiero pod Zambrowem, gdzie wstrząśnięci opowiadali chłopom: Wy etawa nie widzieli, tut pod Warszawą i stajała balszaja armia. My tuda widzieli Bożuju Matier, która zasłaniała paliakom. Wy tego nie widzieliście, ale my staliśmy wielką armią pod Warszawą. Myśmy tam widzieli Matkę Bożą, która osłaniała Polaków. Po ustaniu działań wojennych ci z nich, którzy byli internowani w obozach jenieckich, wielokrotnie o tym opowiadali. I oto wbrew zapewnieniom moskiewskich komisarzy, że Boga nie ma, czerwonoarmiści, opowiadając, że widzieli Matkę Bożą na niebie, świadczyli o Jego istnieniu. Objawienie Maryi nad Warszawą 94 lata temu nie zostało oficjalnie zatwierdzone przez Kościół. Na czym więc polegał ów cud nad Wisłą, którego rocznicę dziś obchodzimy? Cudem było nie tyle ukazanie się Matki Bożej, ale to, co dokonało się w ciągu dwóch sierpniowych dni pod Warszawą. W sierpniu stolicę Polski opuścili wszyscy ambasadorzy, za wyjątkiem nuncjusza papieskiego. Na zachodzie Europy ogłaszano już utworzenie Polskiej Republiki Radzieckiej. Na Warszawę nadciągała potężna Armia Czerwona. Sytuacja 14 sierpnia wydawała się beznadziejna. Rosjanie doszli do Wisły w rejonie Torunia i Grudziądza. 24 godziny później armia rosyjska w panicznym nieładzie i chaosie ucieka spod Warszawy, gnana przez Wojsko Polskie Henasz za Niemen i Zbrucz, porzucając swoje zdobycze i sztandary. I to był cud. Rosja rzuciła na Polskę w 1920 roku armię liczącą 950 tysięcy soldatów. Polska przeciwstawiła tej sile 360 tysięcy żołnierzy. Rezultat tej wojny to był cud. Z pewnością był on wynikiem i boskiej interwencji uproszonej naprawdę usilnymi błaganiami i modlitwami w całym kraju i był wynikiem bohaterstwa polskiego wojska, bohaterstwa połączonego ze zdolnościami taktycznymi polskich dowódców. Ale to wszystko było prawie 100 lat temu. Dziś już nawet nie żyje ani jedna osoba biorąca udział w tamtych wydarzeniach. Może dlatego niektórzy mówią, nie świętujmy aż tak bardzo tego, co już jest tylko dawną historią, tak jak przecież nie świętujemy już na przykład rocznicy Powstania Styczniowego. Przecież jest tyle bliższych nam rocznic do świętowania, tyle ważnych wydarzeń miało miejsce w nowszej historii Polski. Świętujmy rocznicę Monte Cassino, porozumień sierpniowych albo najlepiej kolejne jubileusze Okrągłego Stołu i wyborów 89 roku. A właśnie, że choć mijają już 94 lata od zwycięstwa nad bolszewikami, to trzeba to świętować. I to jak najbardziej hucznie i głośno, by cała Europa słyszała, czego Polacy dokonali w pamiętnym roku 1920. A właśnie, że choć mijają już 94 lata od zwycięstwa nad czerwoną zarazą, to trzeba to świętować, bo przez ponad 40 lat nie świętowano i nawet mówić nie wolno było o tym, więc tym bardziej musimy spłacić dług zaniedbania tych 40 lat wobec tych, dla których rok 1920 był ostatnim rokiem życia oddanego w ofierze za naszą wolność. A właśnie, że choć mijają już 94 lata od polskiego zwycięstwa nad Rosją, to trzeba to świętować głośno i dumnie, tym bardziej, gdy jakiś polityk rosyjski publicznie mówi, że Rosja może zmieść Polskę z powierzchni ziemi, to trzeba przypomnieć, 94 lata temu Rosjanie mieli takie same plany. Tylko jak tu głośno świętować, jak nie wszystkim, co dziś na czele narodu stoją, przez usta przejdą słowa o czerwonej zarazie. Nie przejdą przez usta tym, co historii własnego kraju nie znają, albo znać historii prawdziwej nie chcą. I to jest zadanie dla każdego z nas. Odrobić zaległą lekcję z historii i przerobić ją ze swoimi dziećmi i wnukami. W domu, nie w szkole, bo na lekcji historii nie zawsze ta poprawna jej wersja jest mile widziana. Odkłamać historię w swojej świadomości i przekazać jej prawdziwą wersję następnemu pokoleniu. Prosty przykład tego, jak wiele jest do zrobienia. Trzy nazwiska, doskonale znane ze szkoły, z nazw ulic każdemu, kto jest starszy ode mnie. Świerczewski, jego podobizna widniała na polskich banknotach do 1995 roku. Dzierżyński, do 1989 roku jego pomnik stał w centrum stolicy naszego kraju. Marchlewski, do dziś jego grobowiec znajduje się na honorowym miejscu w Centrum Wojskowych Powązek w Warszawie. Co tych trzech panów łączyło? Wojna polsko-bolszewicka. Wszyscy ci do niedawna bohaterowie Polski walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczyli po stronie bolszewickiej, w mundurach Armii Czerwonej. Te nazwiska znasz, a potrafisz wymienić przynajmniej jedno nazwisko prawdziwego bohatera tej wojny? Znasz choćby postać księdza Ignacego Skorupki, 27-letniego kapłana zastrzelonego przez Rosjan 14 sierpnia 20 roku w czasie, gdy rozgrzeszał rannego polskiego żołnierza? Wszystkie pomniki księdza Skorupki zostały zniszczone po 1945 roku, gdy Rosjanie 25 lat po cudzie nad Wisłą po raz drugi podeszli pod Warszawę, tym razem zdobywając ją na ponad 40 lat. Znasz postać kapitana Stefana Pogonowskiego, który poprowadził pierwszy zwycięski atak 15 sierpnia, ginąc od salwy rosyjskiej? Zdrajców potrafimy wymienić, bo uczono nas, że byli bohaterami. Prawdziwi bohaterowie nadal pozostają w narodowej niepamięci. Przez ponad 40 lat nazwiska obrońców ojczyzny, tych, którzy walczyli z czerwoną zarazą, bronili Polski przed komunizmem niesionym na bagnetach Armii Czerwonej, te nazwiska na 40 lat zostały wymazane z oficjalnej pamięci. I to jest nasza lekcja historii do odrobienia. Nikt tego za nas nie zrobi. Jeśli my tego nie nadrobimy, pokolenia po nas nam zawdzięczą ich odcięcie od korzeni. Nie możemy pozwolić, by nasze pokolenie skażone kłamstwem komunizmu stało się wyłomem w sztafecie przekazywania narodowej pamięci. Nie wolno nam tego zrobić ze względu na szacunek dla tych, co byli przed nami i ze względu na dobro tych, co przyjdą po nas. Jakoś nieformalnie utarło się, że przez ostatnie 3 lata to mi w udziale przypadało głoszenie kazań tak zwanych patriotycznych na 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada, 1 sierpnia, 1 marca na Dzień Żołnierzy Wyklętych. To dzisiejsze kazanie to ostatnie już z tych kazań, które jest mi dane głosić w tym kościele. Być może niektórzy z was pamiętają, jak zakończyłem 3 lata temu jedno z pierwszych takich kazań, zadając pytania, które u jednych obudziły wspomnienie dzieciństwa, u innych wzruszenie, u większości chyba konieczne zawstydzenie, że już nie ma w pamięci gotowych odpowiedzi. Dzisiaj w tak ważnym dla naszej tożsamości dniu raz jeszcze chcę was, chcę ciebie zapytać, kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Polak mały, jaki znak twój? Orzeł biały, gdzie ty mieszkasz? Między swymi, w jakim kraju, w polskiej ziemi? Czym ta ziemia mom ojczyzną, czym zdobyta? Krwią i blizną, czy ją kochasz, kocham szczerze, a w co wierzysz, w Polskę wierzę, coś ty dla niej, wdzięczne dziecię, coś jej winien oddać życie. Jeśli ktoś miałby przeświadczenie, że wiersz pana Bełzy, kto ty jesteś, Polak mały, to jest tylko dla dzieci, to niech pamięta o tym, że jeżeli my nie będziemy tego znali, to nasze dzieci i wnuki tym bardziej.